hasłem tej godziny był werset psalmu 132, a werset 4. Niech sobie każdy przeczyta i nad nim myśli. Chciałbym przekazać pozdrowienia od naszych mam, które pozostały w domu. Siostra Cygnowska i siostra Borsukowa prosiły, aby przekazać wam braterskie pozdrowienia, życzyć obfitych łaski i błogosławień z Bożym. Brat mi tu podpowiada, że są jeszcze pozdrowienia od zboru, ale myślę, że on to sam zrobi. Drodzy bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego chciałbym braterstwo zainteresować jednym szerokim, nawet bardzo szerokim tematem. Niespełna rok temu, bo we wrześniu, 19 września ubiegłego roku na zjeździe braci starszych, bracia wspomnieli, aby bracia usługujący mówili na temat trudności czasów ostatecznych. Każdy z nas coś przeżywa, wy, ja i inni, młodsi i starsi. I gdy zacząłem myśleć o takim temacie, to myśli jest tak dużo i materiału tak dużo, że nie sposób tego powiedzieć w jednej godzinie. Dlatego podzieliłem to na cztery części i pierwsza część będzie dotyczyć czasu i nazwiemy sobie "Wypełnił się czas". W treści tego tematu chciałbym z braterstwem uzgodnić, rozebrać tą część, która by nas wprowadziła do odpowiedzi na pytanie, w jakim czasie żyjemy i co znaczą te słowa "wypełni się czas". A potem przejścilibyśmy w drugiej części do rozważania trudności. A te trudności zaznaczył święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów, rozdział 7, a werset 10, gdzie tam powiedział: "Rozkazuję nie ja, ale Pan". A czego to dotyczyło? Dotyczy to szczególnie małżeństw i rozwodów. Trzecią część tych trudności w czasach ostatecznych nakreślił święty apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, tam gdzie mówi o czasach ostatecznych i o rzeczach, jakie miały powstać w czasach ostatecznych. I ta część będzie nazwana nowoczesna moralność. A czwarta z listu do Koryntów, gdzie święty apostoł Paweł opisuje, jak należy żyć w rodzinie i z Bożą. I teraz do tego odczytamy sobie werset z Ewangelii świętego Marka, rozdział 1, a werset 15. A mówiąc: "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, a wierzcie Ewangelii". Kto te słowa wypowiedział? Chrystus Pan. Ale w jakim czasie? Po doświadczeniach, jakie przeszedł na puszczy, a szedł, aby powołać kogo? Swoich apostołów, uczniów. I od takiego zaczął zdania: "Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo, pokutujcie i wierzcie Ewangelii". Pieśń, którą bracia zaśpiewali, wspaniała pieśń, która nam wskazywała czas, że Bóg przygotował dla nas co? Wspaniałe miejsce. Przygotował zbawienie. Tylko na to musimy czekać. Bóg jest Bogiem porządku i wielką uwagę przykłada do czasu. Wypełnił się czas. Bóg w swoim planie zamieścił wiele czasów. Był czas stwarzania, gdzie Bóg stworzył chóry anielskie, duchową sferę. Był czas, gdzie stworzył człowieka i też przyszedł czas, gdzie tego człowieka w odpowiedni sposób doświadczył. W boskim planie zaznaczony jest czas, że człowiek ten dosyć długo trwał w grzechu. Sprawiedliwość wykonywała swoje zadanie, a miłość, moc i mądrość w tym czasie informowała człowieka o postępowaniu Pana Boga. Był też czas, gdzie grzech sięgnął nieba i Bóg musiał wytracić rodzaj ludzki potopem, a zostawił tylko rodzinę Noego, rodzinę nazwaną sprawiedliwą. Był czas, gdzie Bóg liczył się z ojcami izraelskimi, z Abrahamem, Izaakiem, z Jakubem. Liczył się z jednostkami, z patriarchami, z prorokami. I był czas, że przez wiarę ojców Bóg dał prawo narodowi izraelskiemu. Ale to prawo było doskonałe. Człowiek Izrael był niedoskonałym. Bóg pomyślał też i o tym, aby dać przymierze, aby uczynić coś takiego, co tego człowieka, któremu Bóg chce pomóc, usprawiedliwiło. Bóg dał ofiary. Ofiary, które na pewien okres czasu usprawiedliwiały, czyli oczyszczały Izraela z grzechu. Ta ofiara była składana nie po roku, ale oczyszczenie następowało najpierw. Naród izraelski, będąc pod prawem Bożym, pod zakonem, pod przymierzem zakonu, przyszedł czas, gdzie ten naród został rozliczony. I dlatego święty apostoł Paweł w liście do Galatów, rozdział 4 i werset 4, zapisał takie słowa: lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, pewnego okresu, gdzie Bóg dokonywał swojego dzieła, narodził się Chrystus Pan. Czy Chrystus Pan narodził się w czasie nienaznaczonym, w czasie nieprzepowiedzianym przez świętych proroków? Ten czas narodzenia Chrystusa był przepowiedziany. a ogłoszenie jego nastąpiło przez aniołów. Oni usłużyli i ogłosili tą wesołą nowinę. Chrystus Pan jako Żyd był pod zakonem, ale Pan narodził się według czasu, ale jako jaki człowiek? Człowiek doskonały. A chciałbym jeszcze dodać coś więcej, że doskonały to mało. Ale to, że tą doskonałość otrzymał bezpośrednio od kogo? Od Boga. Bo Bóg naznaczył czas. Przyjście Jezusa Chrystusa, aby On stał się w odpowiednim czasie, aby stał się odpowiednią ceną. Za kogo? Za Adama. A Adam też był człowiekiem doskonałym. A jego doskonałość pochodziła bezpośrednio od Boga. On na tą doskonałość nie pracował. On ją miał od Boga. I teraz, gdy apostoł Paweł wyraża, że gdy przyszło wypełnienie czasu, że przyszła odpowiednia chwila i Chrystus Pan narodził się jako człowiek doskonały i On właśnie wypełnił zakon, a przez wypełnienie zakonu podtrzymał swoje doskonałe życie w mocy. I przychodzi teraz moment, że On to doskonałe człowieczeństwo, to swoje życie, to wszystko chce ofiarować. Chce złożyć odpowiednią cenę, aby przebłagać boską sprawiedliwość. Nie mamy rysunku boskiego planu wieków, bo właśnie na tym rysunku jest wspaniale zaznaczone, że Chrystus Pan, rozpoczynając swoją misję, powiedział: wypełnił się czas, przybliżyło się królestwo, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Pytanie, dlaczego Chrystus Pan, to słowo wypełnił się czas, umotywował tymi trzema rzeczami, że królestwo jest przybliżone, że trzeba pokutować, że trzeba uwierzyć w świętej Ewangelii. Czy miał jakikolwiek cel w tym? Tak. Czas ten przez Słowo Boże, przez Pismo Święte jest nazwane okresem, pewnym okresem. A ten okres nazwany jest jak? Jest napisane, że jest to dokonanie czego? Świata. A co to jest? Żniwo braterskie. I zauważmy, że święty apostoł Paweł, zwracając na Chrystusa Pana uwagę w liście do Żydów, rozdział 13, werset 8, napisał: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i dalej jak? Tenże na wieki. Myśl świętego apostoła nakreśla nam trzy okresy czasu: wczoraj, dziś i na wieki, w przyszłości. Pismo Święte mówi, Chrystus Pan powiedział przez swoje przypowieści o trzech okresach czasu. Pierwszy okres czasu, który dotyczył narodu izraelskiego to było co? Pszenica i konkol? Nie. Pszenica i plewy. Drugi okres czasu, który możemy pociągnąć do tego, co Pan powiedział, bo zaznaczył, że tam miało wystąpić Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże. To jest przypowieść o pszenicy i konkoliu. A trzeci okres czasu Chrystus Pan zaznaczył? Ktoś tam mówi, przez przypowieść o tym? O kozłach i o owcach. Dotyczy to braterstwo czasu, w którym będzie rozliczany człowiek, który będzie chciał wejść w wieki przyszłe. A więc, co to jest czas? Lub co to jest żniwo, o którym Pismo Święte mówi? Powiedzielibyśmy, że czas jest to okres, w którym wszystkie proroctwa, czyli wszystkie prorocze świadectwa, zbierają się do jednego wspólnego ogniska i oświecają oczy wiernych, umożliwiając im poznanie planu Boga łącznie z Jego rozwojem w przyszłości, teraźniejszości i w przyszłości. Trzy okresy. Przeszłość, stan obecny, przyszłość. Czy mamy braterstwo proroctwa, które skumulowały się w jeden czas wypełnienia, a dotyczyły boskiego planu zbawienia? Gdy Chrystus Pan wypowiedział te słowa, przybliżył, wypełnił się czas, gdy rozsyłał swoich uczni, to kazał im ogłaszać co? Że jest Królestwo Boże, że Królestwo Boże jest wśród was, a my już sięgamy prawie 2000 lat i teraz mamy zegar. Ten zegar to wskazuje nam czas. Ale teraz, jako chrześcijanie, jako badający Pismo Święte, to możemy mieć dwie skrajności. Możemy ten zegar bardzo popychać i wyznaczać Bogu czas i mówić, że czas się już wypełnił. Możemy to robić nawet z gorącej wiary, z gorliwości lub z nadgorliwości. Ale jest też coś takiego w naszym życiu, co te wskazówki tego zegara cofałoby. Są to braterstwo majątności obecnego czasu. Te dobra, te doczesne błogosławieństwa, dobrodziejstwa, te nasze majątki, to tak nam chcą, aby ten zegar cofnąć. Żeby to królestwo jeszcze nie przyszło, no bo jak to zostawić? I to pierwsze, i to drugie jest dobre. Ani pierwsze, ani drugie jest dobre. Chrystus Pan, mówiąc słowa, wypełnił się czas, On chciał wypośrodkować nas. On chciał wypośrodkować swoich uczni. On to mówił do Izraela. I spójrzmy teraz, jak proroctwa wchodziły, jak się wypełniały, jak rozpoczęło się wypełniać proroctwo proroka Izajasza 53 rozdział, czy proroctwo Izajasza, czy innych proroków, które mówiły i prorokowały, że Chrystus Pan przyjdzie na ziemię, że urodzi się w Betlejem, że złoży swoje doskonałe człowieczeństwo w ofierze, aby zadowolnić boską sprawiedliwość. A święty apostoł Piotr, rozumiejąc te proroctwa, to napisał, że Bóg przewidział jeszcze baranka wielkanocnego kiedy? Przed założeniem świata. Proroctwa wskazywały, że Chrystus Pan zakończy swoją ziemską pielgrzymkę nie wcześniej, nie później, ale kiedy? 14 Nisan. Że w tym dniu zakończą się figury, a rozpocznie się wypełnienie poza figury. Że prawo zakonu pozostaje w dalszym ciągu prawem Bożym. I Chrystus o nim powiedział, że jedna część należy do miłości Boga, a druga część tego prawa, czyli przykazania, należy do kogo? Kogo miłować? Bliźniego. Dlatego było to prawo zakonu napisane na dwóch tablicach kamiennych. Ale wypełnił się czas. Proroc, które mówiły, że Chrystus Pan będzie odrzucony przez kogo? Przez swoich. Że tą pracę w ogrodzie Getsemanie będzie toczył sam. Wypełnił się czas i tego, że został opuszczony przez swoich najbliższych. Wszystkie proroctwa, braterstwo, zbiegły się do jednego punktu i wskazywały, że ten czas się wypełnił. Że figury już nie będą oczyszczać człowieka, ofiary figuralne nie będą działać, ale zacznie działać co? Łaska. Wypełnił się i ten czas w żniwie wieku żydowskiego, że naród izraelski zostaje zupełnie odrzucony od łaski Bożej. A przecież im pierwszym ta łaska była oferowana. Ale nie chcieli skorzystać z tego czasu przyjemnego. Okres żniwa wieku ewangelicznego jest okresem rzutującym na żniwo wieku ewangelicznego. I teraz chciałbym braterstwu przedstawić 7 podobieństw zauważalnych w tym czasie, gdy Chrystus Pan wypowiedział te słowa. Znajdziemy odbicie w żniwie wieku ewangelicznego. I śledźmy to braterstwo, bo to będzie odpowiedzią na nasze pytanie, w jakim czasie żyjemy. W żniwie wieku żydowskim najważniejsze proroctwa to dotyczyły kogo? Chrystusa Pana. Jego przyjścia. A to przyjście jest bardzo ważne dlatego, że w tym Jego przyjściu została złożona ofiara okupu. podstawa do wypełnienia się następnych okresów w zaznaczonym w boskim planie zbawienia. Gdy przerzucimy na żniwo wieku ewangelicznego, stwierdzamy, że najwięcej prorok się wypełnia względem kogo? Względem Chrystusa Pana. Jego wtórnej obecności i pracy Kościoła. I tu braterstwo chce zrobić taki mocny przycisk. Tam występowała ofiara okupu. Okup znaczy co? Równoważna, czyli pełna cena dana za stracone życie. W czasie wtórnej obecności Chrystusa Pana, w tym okresie żniwu wieku ewangelicznego, proroctwa wskazywały, że Chrystus ma się stać błogosławieństwem dla całej ludzkości. Czyli co ma zrobić? Uruchomić ofiarę za grzech. A kto wchodzi w skład ofiary za grzech? W cieniach przybytku mamy pokazane dwie ofiary. W dniu pojednania, najważniejsze zaznaczam, bo tam było dużo więcej innych ofiar. Ale dwie ofiary, które były za grzech. Był składany cielec i był składany kozioł pański. Cielec reprezentuje nam kogo? Pana Jezusa Chrystusa. I ta ofiara z tego cielca była złożona w czasie tym, gdy Pan powiedział, wypełnił się czas. Dotyczy to żniwa wieku żydowskiego. A ten czas zakańczał to żniwo, a rozpoczynał wiek ewangeliczny. Bóg przeznaczył czas. Wybór Kościoła. Nie przez stworzenie tego Kościoła, ale przez wybór. Przeznaczył odpowiedni czas. Dał prawo, dał warunki. Dał możliwość skorzystania z ofiary Jezusa Chrystusa. I teraz była wnoszona krew cielca przez najwyższego kapłana do świątnicy najświętszej. Czy kapłan mógł sobie tak wejść, kiedy chciał? Był wyznaczony czas. A mimo tego był zobowiązany, aby wziął ze sobą ogień, pełne garście kadzidła, miałko utłuczonego i krew. Co z tym braterstwo robił, gdy szedł? Wszedł do świątnicy świętej. Przystąpił do ołtarza złotego, na którym złożył ogień, a na to rozsypał kadzidło, które wydało przyjemny dym, zapach, a dym wchodził do świątnicy najświętszej, okrywał ubłagalnie, wracał się, co było dowodem, że kapłan tam może wejść ze krwią. Gdyby zrobił inaczej, co mu groziło? Śmierć. I gdy wszedł z krwią, dokonał pokropienia. Jakie słowa wypowiadał przy tym? Kto sobie przypomina? Za się i za dom swój. Co to znaczy, braterstwo? Jest to zastosowanie ofiary Chrystusa za kogo najpierw? Za Kościół. Mało za Kościół. Gdybym chciał to ściśle powiedzieć, to za całą klasę powołaną. Bo wyrażenie kościół to znaczy małe statko, oblubienica Chrystusowa. A według wyrażenia objawiciela świętego Jana to jest jaka ilość? 144 tysiące. I teraz zauważmy. To podobieństwo, które Pan tam dokonał, kiedy kadzidło zetknęło się z ogniem? Bo najwyższy kapłan reprezentuje kogo, braterstwo? Chrystusa Pana. I on przez 3,5 roku, przez całą misję swoją, szedł z tym kadzidłem i z tym ogniem. A to, gdy się ze sobą zetknęło, wytworzyło co? Przyjemną woń. Więc co to kadzidło przedstawia? To surowe braterstwo. Nie ten dym. Nie to palone. To surowe kadzidło, które kapłan niósł, które zetknęło się z ogniem, przedstawia uczynki Jezusa Chrystusa. To właśnie ta Jego ofiara, które dokonywał w tamtym czasie, że dobrze czynił ludziom, wskrzeszał umarłych, trądu oczyszczał, diabłów wyganiał, mówił chwalebne, przyjemne słowo Ewangelii, nawoływał do dobrych uczynków. To były uczynki ducha. A gdy się to zetchnęło z ogniem, z doświadczeniami, to święty apostoł Paweł zapisał, z wołaniem wielkim i ze łzami wołał do kogo? Do tego, który go mógł zachować. A z tego nauczył się czego? Posłuszeństwa. Czy Chrystus Pan był nieposłuszny jako doskonały człowiek, że musiał się uczyć? Więc czego się uczył? Co to znaczy? To znaczy, braterstwo, że nie myślał o sobie tak wysoko, że już wszystko wykonał. To znaczy, że starał się wypełniać wolę Ojca, a ta wola była ołtarzem jego serca. To znaczy, że stał się przyjemną wonią. Najpierw dla kogo? Bóg Ojciec z tego był zadowolony. Bo potwierdził, że ten czas się wypełnił przez to, że Chrystus zmartwychwstał dnia trzeciego. Ale teraz, czy tam za czasów Chrystusa, tam też był czas ostateczny, ale dla kogo? Dla Żydów. Chrystus Pan dał pełne rozliczenie w tym okresie czasu. I teraz, gdy chcemy przerzucić na żniwo, na podobieństwo czasu w żniwie ewangelicznym, zauważamy, braterstwo, to samo. Że w tym żniwie dokonuje się ofiara kozła pańskiego. Zbierają się ostatnie członkowie kościoła i chcą stawić się przed Panem. W pierwszym był złożony okup, a tutaj dobiega końca ofiara jaka? Za grzech. I gdy kapłan wchodził z krwią kozła pańskiego, tak samo dokonywał tych samych obrzędów, ale nie mamy napisane, że ponownie wnosił kadzidło i ogień. Tylko jest wspomniane, że wziął krew kozła i uczynił tak samo na podstawie tego palącego się kadzidła. Co to znaczy? Że przez ten okres czasu wyboru kościoła mamy przywilej wypracować owoce Ducha Świętego okazane przez nasze uczynki, a te uczynki mają się spotkać z tym, z ogniem. Mamy być doświadczonymi. I teraz jest ten sam czas przyjemny. Ofiara kozła pańskiego była ofiarą za grzech całego ludu. Czy jest braterstwo, harmonia w tym pierwszym punkcie? Drugie. Żniwo żydowskie było żniwem pszenicy i plew. Ewangelii Mateusza, rozdział 3, a werset 12 czytamy takie słowa, które mamy zapisane. 3 rozdział, a werset 12. Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali czym? Ogniem nieugaszonym. Był to taki czas, gdzie Bóg naznaczył, że plewy miały być zniszczone przez ogień. Czy to się stało, braterstwo? Plewy zostały zniszczone? Tak. A co to było? Że to te plewy? Co to były te plewy? Proszę. Naród Izraelski. Bóg dał im ukaranie. Bóg ten naród rozproszył. Najpierw odsunął ich od łaski, stracili narodowość, zostali w oznaczonym czasie odrzuceni, wyniszczeni. Czy Chrystus Pan o tym nie wspominał? Czy nie mówił o przeklęciu drzewa? Czy nie płakał nad Jerozolimą? Przerzućmy, braterstwo, czy takie jakieś podobne wydarzenie jest w drugim jego przyjściu. Jest przypowieść nam znana o pszenicy i konkolu. I tam Pan Jezus powiedział, że pszenica i konkol rośli razem. Ale uczniowie, niekiedy gorliwi, podobnie jak i my, chcieli Panu pomóc. Może chcieli nawet przedobrzyć sprawę. Podeszli do Pana i powiedzieli: Panie, pozwól, ale my ten konkol, co zrobimy? Wyrwiemy. My wiemy, co z tym zrobić. A Pan Jezus powiedział: pozwólcie, niech to rośnie aż do czasu, a w odpowiednim czasie rzekę żeńcom, aby zebrali pszenicę i konkol, rozłączyli to. Pszenicę zgromadzili do gumna, a konkol związali w to snopy i przygotowali na polu pszenicznym do spalenia. I też jest ciekawa myśl tej przypowieści, że Pan nie zaznaczył, że spalcie to od razu. Ile zbierzecie, to od razu palcie. Ale najpierw kazał związać. Czy, braterstwo, żyjemy w tym czasie, gdzie konkol jest związany? Czy widzimy te powrócła tego wiązania? Czy nie kumulują się wszystkie proroctwa ku temu? Przeczytajmy proroctwo Daniela, tego wielkiego proroka, który w swoim planie podkreśla tak bardzo wiele. Gdy pisał w rozdziale 3, opisywał proroczą wizję, takie wydarzenie, gdzie Nabuchodonosor był zobowiązany przez swoją służbę, przez swoich pomocników, aby wystawić obraz na polu Dura. Nie wiem, braterstwo, czy zauważyliśmy, kto największy miał upoważnienie gdy następowało otwarcie tego obrazu. Kto tam największy głos decydujący miał? Proszę? Książęta? Nie. Byli książęta, byli starostowie, był król Nabuchodonozor. O, brat to słusznie zauważył. Wszystko zdecydowano, aby woźny co robił. I od 4 wersetu mówi: a woźny wołał wielkim głosem: wam się opowiada, ludziom, narodom i językom. Skoro usłyszycie głos trąby, piszczałki, lutni, skrzypiec, harfę, symfonału i wszelkiego instrumentu muzyki, upadnijcie, a kłaniajcie się obrazowi złotemu, który wystawił król Nabuchodonozor. A kto by nie upadł, nie pokłonił się, tejże godziny wrzucony będzie spośród pieca ogniem pałającego. Woźny, taka ważna osobistość na dworze królewskim, on chyba całkiem inne miał obowiązki. Dlaczego tu dostał takie upoważnienie? Aby wszystkim decydował. Miał dać rozporządzenie, aby grać na wszelkich instrumentach, gdy lud przechodził przed tym obrazem, wołał: kłaniajcie się, a gdy się kto nie pokłonił, to od razu dawał wyrok, że będzie wrzucony do pieca ogniem pałającego. I teraz braterstwo, wypełnił się ten czas? Do jakiego czasu to proroctwo się odnosi? Czy nie do tego czasu, gdzie pszenica i konkol jest odłączana? Jezus Chrystus wczoraj, ale Chrystus jest dzisiaj i sprawuje swoją działalność. Ten obraz na polu Dura, to myślę, że nic więcej nie może przedstawiać, taka jest moja myśl, jak tylko związek ekumeniczny, który łączy wyznania o podobnych zapatrywaniach, o podobnych naukach. I gdybyśmy chcieli złączyć to z obrazem bestii, z objawieniem 16 rozdziałem, to nam wspaniale to harmonizuje. Ale zróbmy, braterstwo, to sami. A teraz ten woźny. Czyż on nie woła? Kłaniajcie się. Czyż nie są podejmowane różne decyzje, sprawy w ówczesnym świecie, które podwyższają rangę tego woźnego? Komu najbardziej zależy, aby doszło do poświęcenia tego obrazu? Nabuchodonosorowi czy woźnemu? Woźnemu, braterstwo. To inny prorok się włącza do tego, prorok Ezechiel. Rozdział 13 od wersetu 10 czytamy: Przeto mówię, że w błąd wprowadzili lud mój, mówiąc: pokój, choć nie było pokoju. Jeden zaiste zbudował ścianę glinianą, drudzy ją tynkowali wapnem niecnionym. Mówże do tych, którzy ją tynkują wapnem niecnionym: upadnie to. Przyjdzie deszcz gwałtowny, a wy kamienie gradowe spadniecie i wiatr wichrowaty rozwali ją. A oto, gdy upadnie ona ściana i zalewa mnie rzeką, gdzież jest ono tynkowanie, któreście tynkowali, braterstwo, tu jest napisane, że mówią pokój, a tego pokoju nie ma. Jest taki czas, że jest mowa o pokoju przez rządy cywilne i przez rządy religijne, przez teologów. Ale czy ten pokój jest? A święty apostoł Paweł powiedział, że ten czas się wypełni wtedy, gdy będą wołać pokój i bezpieczeństwo. A w ten czas przyjdzie co? Nagłe zginienie. Czy nie jest przygotowanie robione do tego, aby zawołać bezpieczeństwo? Czy nie uczyni tego ta wspólna Europa? A któż tynkuje tą ścianę glinianą? Wiemy, co przedstawia glina. Glina przedstawia to samo, co w posągu, bo nogi były z żelaza i z gliny. A rzeka Eufrates wysycha. Wpływy finansowe i wpływy moralne, ekonomiczne i gospodarcze ustają. Więc co trzeba robić? Tynkować wapnem nieczynionym. Bo bracia budowlańcy wiedzą, co to znaczy tynkować wapnem nieczynionym. Ale prorok tutaj mówi, że będzie taki czas, gdzie będą te rzeczy. Przyjdzie deszcz gwałtowny, kamienie gradowe spadną i wiatr wichrowaty. Trzy czynniki. Deszcz gwałtowny, braterstwo, jest to co? Jest to, deszcz przedstawia błogosławieństwo. Woda przedstawia prawdę. Jest to błogosławieństwo wylewu prawdy, wyjaśnienia boskiego planu zbawienia. Czy nie żyjemy w takim czasie, że prawda została wyjaśniona, może nie zupełnie, ale w sposób dostateczny, w którym by utwierdzona była nasza wiara? Kamienie gradowe spadną. Kamienie gradowe przedstawiają świadectwa wypełniających się prorok. Bracia, jaka jest nasza wiara? Jeśli proroctwa w pierwszym przyjściu Chrystusa Pana się wypełniły, czyż mamy nie wierzyć, że się wypełnią wszystkie te, które należą do obecnego czasu? Na pewno się wypełnią. I te proroctwa wypełniające wskazują, że żyjemy w takim okresie czasu. Ale prorok powiedział, że jeszcze będzie trzeci czynnik. Właśnie ten wiatr wichrowaty. Ten wiatr wichrowaty, co przedstawia, braterstwo, co? Anarchię. Siły anarchistyczne. I myślę, że to jest przed nami, że to wszystko się formuje. Dlatego wzmacniajmy naszą wiarę i przygotowujmy się do tego, co Chrystus Pan powiedział w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, że mówi: spójrzcie, na co spójrzcie? Na drzewo figowe. Czy tylko na drzewo figowe? I na inne drzewa. Czyż, braterstwo, Pismo Święte nie podaje nam myśli, że drzewo figowe to naród izraelski? Bracia odwiedzili tą świętą ziemię. Opowiadali nam, jak wygląda. Ale co jest zaskakujące? Że jeszcze proroctwo Zachariasza nie jest w pełni wypełniany. Bo prorok Zachariasz powiedział, 14 rozdział, bo oto przychodzi dzień Pański, a rozdzielone będą korzyści Twoje pośrodku Ciebie. Bo zgromadzą wszystkie narody przeciwko Jeruzalemowi na wojnę, a miasto wzięte będzie i domy rozchwycone będą. I niewiasty pogwałcone będą, a gdy pójdzie część miasta w pojmanie, ostatek ludu nie będzie wygładzony. Dlaczego? Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom. Jako zwyk wojować w dzień potykania. Braterstwo, gdy spojrzymy na to drzewo figowe, to widzimy, że Bóg temu narodowi błogosławi. Dokonują wspaniałych rzeczy. Rozwijają się gospodarczo, ekonomicznie. Ale brakuje im jeszcze czego? Wiary w Chrystusa Jezusa. Więc będą doświadczeni przez te narody. A gdy będzie Jeruzalem pojmane, a gdy będą niewiasty krzywdzone, pogwałcone, w ten czas przestaną ufać w swoich siłach, w swojej armii, ale wspomną na kogo? Na walkę Boga, który walczył, pokazał walkę w oczach ich ojców. Ujrzą tego, którego przebłodli. A gdy to się stanie, to prorok mówi, i staną nogi jego w on dzień na górze oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca. A góra oliwna rozszczepi się na poły, rozdzieli się na pół, na wschód i na zachód słońca, rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa na południe. A werset 7 mówi, lecz będzie dzień jeden, który jest wiadomy komu? Panu. A nie będzie dnia ani nocy, wszakże czasu wieczornego będzie światło. A dnia onego wyjdą wody żywy z Jeruzalem. Wyjdą błogosławieństwa. Patrzmy, braterstwo, na drzewo figowe. I Chrystus, Pan, powiedział, że nastanie ucisk, jakiego nie było. Jestem przekonany i tak wierzę, że ten wielki ucisk rozpocznie się od domu Jakubowego, od narodu izraelskiego. Dlatego Chrystus Pan zwrócił uwagę, że patrzcie na naród izraelski, ale nie zapomnijcie o czym? O innych narodach, o wypełnieniu się proroctwa Izajasza. 26 rozdziału, a wersetu 21. Albowiem oto Pan wychodzi z miejsca swego, aby nawiedził nieprawość mieszkających na ziemi. Wtedy ziemia odkryje krew swoją, a nie zakryje dalej pobitych swoich. Brat tutaj w pierwszym temacie wspominał wydarzenia wypełniające się tego proroctwa. Było wspomniane, jak zostały zniszczone ustroje, które rozlewały krew niewinną. Ziemia odkryła krew pobitych, pomordowanych. Odkryło społeczeństwo białe plamy, które zostały zadane niewinnym ludziom. Rany śmiertelne, ale braterstwo. Wojny świeckie wyniszczyły tyle samo ludzi, co wojny krzyżowe, religijne, w imię Boga i Chrystusa. Czy nie są to białe plamy? Czy nie musi jeszcze nastąpić ten czas, aby były one odkryte? Ale zobaczmy, przed odkryciem przestępstw to jest zawsze wywyższenie i mocna władza. I myślę, że to wywyższenie jest widoczne szczególnie we wschodniej Europie. Trzecie podobieństwo żniwa wieku żydowskiego rozpoczęło się z chwilą rozpoczęcia misji Pana, a zakończyło się odrzuceniem nominalnego Izraela, obaleniem i zniszczeniem jego stolicy. W żniwie ewangelicznym zaczęło się obecnością naszego Pana, a to żniwo ma się skończyć czym? Obaleniem władzy nominalnych systemów. I w boskim planie wieków jest taka pokazana piramidka, gdzie na górze jest kościół, wielkie grono, a potem to wszystko się rozdziela i ta ostatnia piramidka leci przepaść na dół. To jest właśnie to. Czwarte podobieństwo w pierwszych latach żniwa narodu żydowskiego. Pan nasz i jego uczniowie obrali sobie jeden temat. Temat czasu i faktu obecności Mesjasza. Wypełnił się czas. Królestwo Boże jest pośrodku was. Czy tam już było Królestwo Boże? Dlaczego Chrystus tak mówi? Dawał braterstwo do zrozumienia, że podstawa do tego królestwa, to znaczy się Chrystus wczoraj był wśród nich, bo on był częścią tego królestwa. Czy podobnie nie jest w obecnym okresie czasu? Posłannictwem Kościoła było i jest głosić obecność naszego Pana, Jego Królestwa. To jest objęte nawet ustawą wieczną w figurze, że gdy kończył się dzień pojednania, to kapłani byli zobowiązani do czego? Do trąbienia braterstwo. Co nam wskazuje na co? Aby ogłosić Królestwo Chrystusowe, Jego czas, aby ogłosić Jego przyjście. Tak w pierwszym przyjście, jak i w drugim. Czy wszyscy przyjęli Chrystusa? Podobieństwo jest jasne. W tym czasie rozszerza się szczególnie praca, a pogląd na inne prawdy stał się jaśniejszym i bardziej czystym. Ale jest to czas, gdzie prawda jest rozjaśniana, ale braterstwo, błąd jest co? Tolerowany. A tam, gdzie występuje prawda, to ujawniany jest błąd. Ale on nie musi być tolerowany. Piąte. Celem pracy żniwiarskiej w wieku żydowskim nie było, aby zrobić splew pszenicy, ale celem Pana było to, aby odłączyć plewy od pszenicy. Tak jest i w obecnym czasie. W żniwie celem tej stałej i obfitej łaski nie jest nawrócenie cały chrzest, kompletne oddzielenie tego przez misję od kąkolwiek. Szóste. Podczas zniwa żydowskiego posłańcy wybrani głosili przyjście króla. Mówiono o jego życiu, obwoływano go królem. Występowali arcykapłani, faryzeusze, saduceusze, doktorzy teologii i oni się sprzeciwiali temu posłannictwu do takiej skali, że wołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Podobni i obecni posłańcom Bożym sprzeciwiają się ludzie wysocy, teolodzy, przywódcy różnych grup nominalnych. Prowadzą zapisy, kartoteki, a nawet już dochodzi do tego, że nie można pogrzebać zwłok w normalnych warunkach na przyzwoitym cmentarzu. Dlaczego? Bo wpływ teologii przerodził się z nauki w rządzenie. I to spowoduje upadek. Siódme braterstwo. Żniwo wieku żydowskiego było czasem prób i doświadczeń. Taką próbą w tym czasie, co Chrystus Pan powiedział, wypełnił się czas, była Jego obecność i Jego krzyż, Jego ofiara. Kwestionowano Go jako króla, kwestionowano Jego zmartwychwstanie, Jego w niebo wstąpienie. W tym czasie Jan Chrzciciel wołał: ale w pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. I oto, braterstwo, dochodzimy do tej drugiej części naszego rozważania o czasach ostatecznych. Czy obecnie dla ludu Bożego jest próba na punkcie tego miłości, na punkcie lojalności, inaczej byśmy powiedzieli wierności względem drugiego brata, siostry. Nie jest dla nas doświadczeniem krzyż, a obecność. A może ktoś ma mannę, to sobie może przeczytać 9 sierpnia, ale wszyscy sobie przeczytamy, gdy przyjdzie na to czas. Głównym zmiarzem jest sam Pan. I On, braterstwo, dokonuje tego rozdziału. Pszenicy od kąkolu. I On z upoważnienia Bożego dokonuje zgromadzenie tego. Pszenicy do gumna, a kąkol przygotowuje takie warunki, że ten kąkol zostanie spalony czym? Ogniem. Chrystus Pan nie zamierza wyniszczać ludzi, ale On wyniszczy ich teorie. On wyniszczy ich ceremonie. On wyniszczy ich układy, ich panowanie i rządy. I wprowadzi tą ludzkość w swoje wspaniałe królestwo. A w tym królestwie otworzy następny czas do prowadzenia człowieka do doskonałości. Chrystus Pan dokona dzieła pojednania wraz ze swoją oblubienicą za grzech całego Adama i całego rodzaju ludzkiego. Okup Jezusa Chrystusa gwarantuje, wzbudzenie wszystkich sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale okup nie gwarantuje życia wiecznego. Okup jeszcze gwarantuje pewne warunki, które tego człowieka będą jednały z Bogiem. Tak jak w Izraelu ofiara była składana z wyprzedzeniem i na rok usprawiedliwiała Żyda, aby mógł wykonać prawo, tak teraz Chrystus Pan zastosowuje, uruchamia ten depozyt okupowy złożony przeszło 19 stuleci temu, aby się wypełnił jeszcze jeden czas. Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki, aby z tej ofiary Chrystusa i Kościoła skorzystał człowiek. A będą to warunki pod nowym przymierzem. I braterstwo tam, w tych trzech okresach czasu, zawsze zauważne występuje to przymierze. Występuje umowa z Bogiem. Występuje prawo Boże. Bo tak jak Bóg nie ma początku i końca, tak Jego prawo też nie ma początku i końca, ale ono jest zastosowane w każdym okresie czasu i nas. I teraz przyjdzie czas. Ten trzeci okres czasu, który nazwalibyśmy żniwem wieku tysiącletniego, gdzie Bóg Ojciec doświadczy wszystkich sprawiedliwych, niesprawiedliwych, bardziej doskonałych i mniej doskonałych. Nawet może tych, którzy na niby przychylili się w stronę Chrystusa, uczynili to obłudnie i dlatego sam Bóg dokona sprawiedliwego sądu i rozdzielę owce od kości. Wypełnił się czas. Zwróćmy, braterstwo, na uwagę, w jakim czasie żyjemy. A teraz zastanówmy się, jak powinniśmy w tych ostatecznych czasach żyć. W małżeństwie, jak powinniśmy reprezentować nasze życie na zewnątrz, a jak żyjemy w naszych rodzinach i w zborach. Ale o tym może pomówimy kiedy indziej. A teraz życzyłbym braterstwu zgodnie ze słowami tej pieśni, którą śpiewaliśmy na początku. Że Bóg przygotował królestwo dla wszystkich was. I oto królestwo Pana Boga będę prosił, abyście otrzymali, a proszę, abyście wyprosili, abym i ja się tam znalazł. Z tego względu serca wam życzę.